Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o właściwościach zdrowotnych trzech pierwiastków, czyli o właściwościach i wpływie boru, selenu i miedzi na stan zdrowia. Już w 2000 roku w jednym z artykułów doniesiono, że z analizy wynika, że 50 do 70% roślin uprawianych w Polsce ma niedobory boru, jaki uczestniczy w wielu procesach zachodzących w organizmie, choć przede wszystkim jego obecność jest niezbędna do utrzymania prawidłowego funkcjonowania ustroju, szczególnie gospodarki wapniowej i utrzymania zdrowych kości i stawów, a także pracy mózgu. Wiadomo o wpływie boru na stężenie witaminy D, jak też bor ma wpływać na poziom miedzi, wapnia i magnezu w organizmie. Badacze przypuszczają, że bor może być niezbędnym składnikiem umożliwiającym przekształcenie 25-cholekalcyferolu i 1,2-2-hydrocholekalcyferolu, czyli formy witaminy D, i jej przekształcenie w bardziej aktywną postać korzystną dla organizmu. Pierwiastek ten wykazuje silne właściwości przeciwwirusowe, grzybobójcze i antybakteryjne, wzmacnia system odpornościowy i przyspiesza gojenie się ran. Bor ma bardzo duży wpływ na poprawę pamięci i funkcji intelektualnych. Jego obecność w codziennej diecie gwarantuje lepszą koncentrację i szybkość reakcji, a także dodatkowo poprawia koordynację ruchową. Organizm dla prawidłowego funkcjonowania co prawda nie potrzebuje dużych ilości boru, ale jednak jego niedobory mogą być powodem zaburzeń i chorób. W tym wymieniane są szczególnie choroby zwyrodnieniowe czy rak prostaty. Co prawda nie ma ustalonego, zalecanego dziennego spożycia boru, ale ustanowiono maksymalny poziom spożycia, czyli wartość, która nie powoduje szkodliwych efektów u osób zdrowych. Przyjmuje się, że przeciętne zapotrzebowanie na ten pierwiastek dla dorosłego człowieka wynosi 1,5 do 9 mg na dobę. Australijski naukowiec dr Naumann, prowadzący badania, doszedł do wniosku, że niski poziom boru w żywności pochodzenia roślinnego wynika ze zbyt intensywnego i długotrwałego stosowania nawozów sztucznych. Bor występuje w nawozach mineralnych w formie boraksu, czyli soli sodowej słabego kwasu borowego, dzięki czemu przenika do uprawianych roślin. Jest stosunkowo mało znanym pierwiastkiem, nad którym badania rozpoczęły się dopiero w 1980 roku i wykazały, że minerał ten ma wspomniane właściwości antybakteryjne, grzybobójcze i przeciwwirusowe, a także poprawia gojenie się ran i poprawia stan układu odpornościowego. Bor jest dostarczany do organizmu z pożywieniem, gdzie wymieniane są bakalie, różne orzechy, produkty pełnoziarniste, a także warzywa i owoce. W roślinnych produktach bor występuje zwłaszcza, jeśli żywność nie jest przetworzona. Głównymi źródłami boru w diecie, jak wspomniałam, są bakalie, orzechy, warzywa, owoce. Występuje na przykład dość dużej ilości w rodzynkach, w suszonych morelach, w awokado, w migdałach, czerwonej fasoli, śliwkach, szczególnie suszonych, daktylach, ale także w warzywach strączkowych, w tym różnych rodzajach fasoli, w warzywach liściastych i w takich owocach jak grejpfruty, brzoskwinie, winogrona, gruszki, jabłka, pomarańcze i banany. Także miód i oliwki oraz otręby pszenne zawierają bor. Dobrym źródłem boru są także jajka. Ważne znaczenie ma nie tylko przyrządzanie potraw, ale znaczenie ma łączenie produktów zawierających ten pierwiastek z chlebem, gdyż w pieczywie znajduje się kwas fitynowy, który niweluje pozostałości boru w produkcie. Niedobór boru ma prowadzić do obniżenia potencjału intelektualnego. Powoduje problemy z pamięcią i zapamiętywaniem, co dotyczy zarówno pamięci krótkotrwałej, jak i długotrwałej. Ponadto osoby, u których stwierdzano niedobór boru, są bardziej wrażliwe na szkodliwe skutki stresu. Bor powoduje nie tylko poprawę koncentracji uwagi i zdolności zapamiętywania, ale wpływa korzystnie na percepcję, koordynację i ogólnie na dobrą kondycję psychiczną, ale także, jak już mówiłam, na stan kości i stawów. W związku z tym jest zalecany w przypadkach stanów zapalnych układu kosmostawowego. Znajduje zastosowanie w przypadkach reumatoidalnego i młodzieńczego zapalenia stawów. W Izraelu, gdzie spożycie boru utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, czyli od 5 do 8 mg dziennie, zapadalność na zapalenie stawów jest bardzo niska. Waha się od 0,5 do 1,5%. Według badaczy w stawach i kościach objętych artretyzmem znajduje się zbyt mało boru, dlatego jego uzupełnienie powoduje poprawę czynności układu szkieletowego. Suplementacja boru ma wpływać na zwiększenie również aktywności estrogenu, który ma wpływ na gęstość kości u kobiet. Jednocześnie obniża poziom wydalania wapnia z organizmu prawie o 50%. Bor jest co prawda pierwiastkiem śladowym, ale mogą występować jego braki, przy czym niedoborowi boru towarzyszą zazwyczaj niedobory magnezu i wapnia. Według dietetyków dobrze dobrana dieta powinna zawierać wystarczające ilości tego pierwiastka, jednak problemem, jak wspominałam, są nie tylko sztuczne nawozy blokujące bor w roślinach, ale powodem niedoboru boru w pożywieniu jest jego utrata przez gotowanie warzyw, nasion, roślin strączkowych w sposób tradycyjny zamiast na parze. Wobec niedoborów uzupełnienie w organizmie powinno wynosić od 1 mg do 9 mg. Spośród dostępnych suplementów polecane są preparaty wolne od barwników i konserwantów przechowywane w buteleczce z ciemnego szkła. Bor jako suplement znajduje zastosowanie także w leczeniu osteoporozy, różnych złamań, razem z podawaniem wapnia, magnezu, witaminą D3 i witaminą K. Jednak warto pamiętać, że zapotrzebowanie na bor jest różne, zależy od płci, stanu fizjologicznego i wieku. Nadmiar tego pierwiastka w organizmie jest rzadki, objawiając się głównie wypadaniem włosów, depresją, biegunką, bólami brzucha i głowy, a także osłabieniem organizmu, a nawet niekiedy mogą występować drgawki. Ponadto ten biopierwiastek przeciwdziała nadmiernemu gromadzeniu fluoru w organizmie, skutecznie usuwając jego nadmiar. Bor jako silny halator usuwa także toksyny z ustroju. Ma wpływ na układ hormonalny, stymulując wytwarzanie hormonów, zwłaszcza testosteronu i wspomnianego już estrogenu. Poza zastosowaniem w chorobach kości i stawów można wykorzystywać terapeutyczne właściwości boru w leczeniu innych chorób tkanki łącznej. Nie tylko w zapaleniach stawów, ale także w innych zaburzeniach. Niewymieniane jest nadwaga, choroby układu krążenia i nowotwory, podagra, toczeń rumieniowaty układowy, ale także paradontoza i zmiany degeneracyjne w kręgosłupie. Dieta bogata w bor zapobiega zbyt szybkiemu starzeniu się skóry. Dodatkową suplementację stosuje się nie tylko w przypadku wyżej wymienionych chorób, ale także w razie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu LDL we krwi. Bor ma wpływ na metabolizm minerałów i witamin. Wspomniałam już, że chroni przed gromadzeniem fluoru, ułatwia wchłanianie witaminy D, ale także odpowiada za prawidłowy poziom wapnia w organizmie, co sprawia, że ten pierwiastek jest traktowany jako część profilaktyki leczenia osteoporozy, a także złamań kości. Uważany jest za pierwiastek bezpieczny, chociaż istnieje pewne ryzyko, przede wszystkim w przypadku nowotworu piersi, macicy, narządów rozrodczych i schorzenia określanego endometriozą. Jak już mówiłam, nadmiar boru w pożywieniu powoduje nudności, biegunkę, wysypkę i przemęczenie. Jak wykazały badania na zwierzętach, takie nadmiary mogą prowadzić do zahamowania tempa wzrostu i obniżenia odporności organizmu. Niedostateczny poziom boru w organizmie jest czynnikiem, który może doprowadzić do rozwoju osteoporozy, już wspomnianych niedoborów głównie hormonów estrogenu i testosteronu, które mają wpływ na układ kostny. Może być powodem nadmiernego wydalania magnezu i wapnia z organizmu, a także prowadzić do pogorszenia umysłowej wydolności. Oddziaływuje na przyswajalność witamin i minerałów, łagodzić ma objawy menopauzy i ułatwia powrót do zdrowia po kontuzjach. I za chwilę opowiem o bardziej znanym już pierwiastku selenie. Selen jest pierwiastkiem niezbędnym w śladowych ilościach w codziennej diecie dla zachowania zdrowia, chroniąc organizm przed stresem oksydacyjnym, wolnymi rodnikami i stanami zapalnymi, a także jest niezbędny dla układu odpornościowego i zdrowego wyglądu i stanu skóry. Selen bierze udział w wytwarzaniu hormonów. Wchodzi w skład dwóch aminokwasów, selometioniny i selocysteiny, które z kolei budują inne aminokwasy ważne w ludzkim organizmie, mające głównie właściwości antyoksydacyjne i chroniące komórkę przed szkodliwym działaniem reaktywnych form tlenu, co jest wykorzystywane w leczeniu różnych chorób i typów nowotworów, także chorób neurodegeneracyjnych, między innymi choroby Parkinsona czy Alzheimera. Selen został odkryty w 1817 roku przez szwedzkiego chemika Berzeliusa i do 1957 był uważany za pierwiastek toksyczny. Pod względem chemicznym selen nie jest metalem, należy do grupy tlenowców o liczbie atomowej 34. W formie nieorganicznej występuje, jak już mówiłam, w postaci selenianów, a w formie organicznej buduje wspomniane dwa aminokwasy, selometioninę i selocysteinę. Obie powstały w wyniku zamiany atomu siarki obecnego w cysteinie i metioninie na atom selenu. Wiadomo, że podawanie selenu może wzmocnić stan układu odpornościowego, korzystnie wpływa na krwinki białe, limfocyty B i T oraz krwinki określane mianem makrofagów. Selen zażywany w nadmiarze jest jednak toksyczny dla organizmu i bezpośrednim skutkiem zatrucia tym pierwiastkiem jest choroba określana mianem selenozy. Spożywany w nadmiarze selen może także powodować rozwój cukrzycy typu drugiego. Najlepiej przyswajalną formą selenu jest selenocysteina, która jest absorbowana prawdopodobnie w jelicie cienkim, a głównym źródłem selenu w diecie są mięso i ryby, a także produkty zbożowe. Płatki owsiane. Dużo więcej selenu jest w orzechach, zwłaszcza brazylijskich, a także w borowikach. W 2000 roku Narodowa Akademia Nauk Stanów Zjednoczonych opublikowała dane dotyczące zalecanych dawek selenu w diecie i ustalono, że średnie dzienne zapotrzebowanie na selen wynosi u mężczyzn 45 mikrogramów na dzień. Według raportu Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków taka dawka dereferencyjna, dobowa, spożycia selenu wynosi 70 mikrogramów. Występowanie selenu w glebie i jego obecność w produktach spożywczych, jak zbadano, waha się w zależności od szerokości geograficznej. W Chinach, w niektórych regionach, gdzie stężenie selenu jest bardzo niskie, jest to związane z występowaniem choroby Kaeshan, czyli endemicznej kardiomiopatii, w której niedobór tego pierwiastka jest czynnikiem przyczynowym. W niektórych krajach, takich jak Wenezuela, Kanada czy Stany Zjednoczone, stężenie selenu w glebie jest bardzo wysokie i wiadomo, że przeciętne spożycie selenu w Stanach wynosi 151, a i 107 mikrogramów odpowiednio u mężczyzn i kobiet, co przekracza zalecaną przez Agencję Leków dzienną dawkę spożycia tego pierwiastka. W Polsce spożycie selenu jest mniejsze, waha się od 65 mikrogram na dzień dla mężczyzn i 40 dla kobiet. Jak wspominałam, selen bierze udział w budowie ważnych białek enzymatycznych. Enzymy zawierające w swoim składzie selen dzielone są na różne, między innymi wymieniane są peroksydazy glutationowe z funkcją redukcji wodoru i organicznych natlenków, czyli zmniejszenia wolnych rodników. Dotychczas znanych jest 8 typów peroksydaz określanych cyframi od 1 do 8, jakie występują między innymi w jelitach, żołądku, osoczu czy na błonku węchowym. Enzym peroksydaza pozakomórkowa odpowiada za zmniejszenie natlenku w osoczu i w innych płynach ustrojowych. Występując także w wielu tkankach, pełni funkcję ochronną przed stresem oksydacyjnym. Z kolei wiadomo, że selenoproteina H jest zaangażowana w utrzymanie równowagi jonu wapnia w komórkach nerwowych, czyli neuronach, i bierze udział w odpowiedzi na stres oksydacyjny. Inna selenoproteina, określana numerem z cyfrą N, jest zaangażowana w rozwój tkanki mięśniowej we wczesnym etapie rozwoju organizmu i bierze udział w regeneracji mięśni, a także tkanki szkieletowej. Natomiast selenoproteina M uczestniczy w ochronie komórek nerwowych przed stresem oksydacyjnym. Nadal jednak nie poznano funkcji wielu tychże selenoprotein, z których niektóre mają odpowiadać za transport tego pierwiastka do tkanek obwodowych, współpracując w transporcie selenu między innymi do mózgu. Enzymy, które zawierają selen, określane jako reduktazy tioredoksynowe, biorą udział w syntezie DNA, wpływają także na proces apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek, ale pełnią także rolę w przemianach hormonów tarczycy. Poszczególne izoformy tego enzymu zlokalizowane są w różnych tkankach, nie tylko w tarczycy, nerkach, wątrobie, sercu, w skórze, ale także w mózgu. I według piśmiennictwa nawet w warunkach niedoboru selenu poziom tych enzymów właśnie w mózgu pozostaje niezmieniony. Spośród szeregu odkrytych selenoprotein najlepiej poznaną, najważniejszą wydaje się określana literą P selenoproteina wytwarzana w komórkach wątroby. Metabolizm i przemiana selenu jest bardzo złożona i zależy głównie od formy, w jakiej dostaje się selen do organizmu. Ze względu na swoje właściwości zarówno anty, jak i prooksydacyjne, pierwiastek może być wykorzystywany w terapii antynowotworowej, chociaż mechanizm działania selenu na komórki nowotworowe jest złożony, między innymi wpływa na wspomnianą już apoptozę. Cały szereg różnych związków selenu stosowanych jest w leczeniu nowotworów i wykazano, że selenian czwarty, jest wykorzystywany w wspomaganiu leczenia nowotworów takich narządów jak rak płuc, prostaty czy macicy, jednak suplementacja selenem nie ma wpływu na zmniejszenie ryzyka występowania nowotworów jelita grubego, mózgu czy pęcherza moczowego. Obecnie prowadzone są prace dotyczące wykorzystania selenu w postaci nanocząsteczek do leczenia nowotworów. Niedobór selenu może być groźny w zakażeniach wirusowych, przyczyniając się do szybszego rozwoju infekcji i według piśmiennictwa niedobór tego pierwiastka jest niekorzystny w przypadku zakażeń podatnymi na mutacje wirusami RNA i pod wpływem wolnych rodników mogą przybierać bardzo zjadliwą formę. Selen zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym, jakie rozwijają się najczęściej wskutek stresu oksydacyjnego. Dlatego działając antyoksydacyjnie, uważany jest selen za potencjalny środek terapeutyczny w tychże chorobach. Poziom selenu w mózgu, jak już mówiłam, jest względnie stały, nawet w warunkach niedoboru tego pierwiastka, jednak warto sprawdzić poziom, aby zapobiegać powikłaniom niedoborowym. Ze względu na ważną rolę selenu w mózgu prowadzone są, jak już mówiłam, badania roli w chorobie Parkinsona i Alzheimera, w których wykazano 60% niższe stężenie selenu, co poprzez to wpływa na komórki układu nerwowego, neurony, a także wytwarzane przez komórki nerwowe neuroprzekaźniki, które mają wpływ na nastrój. Według obserwacji niskie poziomy selenu stwierdzane są u ludzi cierpiących na depresję, lęki, agresję i dezorientację. Uzupełnianie przez 5 tygodni selenu w ilości 100 mikrogramów na dobę wyraźnie zmniejszyło lęki u tych pacjentów. Selen może także wpływać pozytywnie na funkcje poznawcze i od dawna wykazano, że korzyści ze spożywania ryb i zawartych w nich wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 poprawiają funkcję neuronów i chociaż korzyści wynikające ze spożywania ryb mogą wynikać właśnie również ze zwiększonego spożycia selenu, który jest zawarty w rybach i wraz z kwasami tłuszczowymi poprawia procesy poznawcze. Istnieje również korelacja pomiędzy poziomem selenu a pogorszeniem tychże funkcji poznawczych. Selen ma także mieć działanie profilaktyczne, zapobiegając nowotworom. Ma również łagodzić skutki chemioterapii. Wykazano, że zwiększone, ale nie toksyczne poziomy selenu zmniejszają ryzyko raka okrężnicy, prostaty i płuc. Wykazano, że w ciągu 8 do 10 lat selen zmniejsza ryzyko śmierci u osób, które cierpiały na nowotwory właśnie płuca, jelita grubego i prostaty. U kobiet odpowiedni poziom tego pierwiastka jest szczególnie ważny w pierwszym trymestrze ciąży i niedobór ma być związany z większym prawdopodobieństwem występowania poronień. Jak wspomniałam, chorobą bezpośrednio wynikającą ze spożycia nadmiernej ilości selenu jest selenoza, jaka może występować poprzez przedawkowanie suplementów zawierających ten pierwiastek. Typowe objawy selenozy, już wspominana biegunka, mdłości, zmęczenie, bóle stawów czy łamliwość paznokci, ma wskazywać, że decyzja o suplementacji selenem powinna być poprzedzona pomiarem poziomu pierwiastka w osoczu, aby zapobiec zatruciu tymże pierwiastkiem. Ponadto niedobory selenu przyczyniają się także do rozwoju chorób wątroby i trzustki. Selen ma być pierwiastkiem nietrwałym w organizmie, zwłaszcza w zetknięciu z węglowodanami prostymi. Staje się nieprzyswajalny, dlatego może być bezużyteczny dla organizmu i osoby, które regularnie jedzą słodycze, mogą pozbawiać się tego pierwiastka. Przypomnę, że zalecana dzienna dawka spożycia selenu jest określona na poziomie 45 mikrogram. Większe dawki jednak selenu powinny przyjmować kobiety w ciąży, ponieważ u nich zapotrzebowanie rośnie, także w czasie laktacji jest nieco mniejsze, gdyż wynosi 360, a w ciąży 400 mikrogram. Bardzo dobrym źródłem selenu są drożdże, które powinny być wcześniej zalane wrzątkiem. Spożycie dzienne około 2 gram drożdży ma zapewnić odpowiednią dawkę selenu. Wiadomo też, że witamina C zmniejsza wchłanianie selenu, podczas gdy witamina E poprawia jego przyswajanie. Selen, przypomnę, w dużych ilościach występuje w orzechach, nasionach, zawarty jest w wątróbce, owocach morza, rybach, kiełkach, warzywach, ale najwięcej według piśmiennictwa, jak już wspominałam, zawierają go borowiki szlachetne. W 100 gram suszonego grzyba znajduje się aż 3600 mikrogram selenu, jednak borowiki marnowane zawierają już tylko 98 mikrogram na 100 gram. Warto także pamiętać, że zjedzenie jednego orzecha brazylijskiego ma pokrywać zapotrzebowanie na selen, chociaż włoskie orzechy zawierają już go znacznie mniej, gdyż jedynie 1,7 mikrogram. Następnym pierwiastkiem bardzo ważnym dla utrzymania fizjologii odpowiedniego poziomu metabolizmu jest miedź, której zarówno niedobór, jak i nadmiar stanowią niebezpieczeństwo występowania zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Miedź jest pierwiastkiem niezbędnym, jaka może być dostarczana razem z pożywieniem i wodą. Wchłaniana jest w przewodzie pokarmowym, we krwi, wiązana między innymi z białkami i wydalana z żółcią. Metabolizm miedzi podlega ścisłej kontroli i wiążące miedź białka odpowiadają za transport tlenu i elektronów, wpływając także na procesy utleniania i redukcji, czyli mają potencjał oksydoredukcyjny. Miedź, podobnie jak poprzednie wspomniane pierwiastki, jest składnikiem wielu enzymów. Bierze udział także w pokrywaniu nerwów osłonką mielinową i także wydzielaniu endorfin. Miedź jednak podawana w nadmiarze wykazuje działanie toksyczne, zwłaszcza na wątrobę, kości, układ odpornościowy, a także system nerwowy. Nadmiar miedzi poprzez oddziaływanie na metabolizm żelaza może wywoływać anemię. Wysokie poziomy miedzi stwierdzono w osoczu pacjentów z rakiem płuc, z przewodu pokarmowego, z mięsakami i w białaczkach, chociaż dotychczasowe badania nie wyjaśniły do tej pory zmiany stężenia miedzi w chorobie nowotworowej. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o ostatnio, że tak powiem, modnych pierwiastkach, mianowicie o boże, selenie i miedzi. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.